Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
W Pasierbcu odbyło się diecezjalne spotkanie misyjne Róż Żywego Różańca. Na zakończenie tygodnia misyjnego, jaką rolę właśnie mają róże, w jaki sposób one pomagają misjom, bo to jest okazja, aby kolejne osoby dołączyły do tej modlitwy.
Źródłem powstania Róż Żywego Różańca jest działalność misyjna Kościoła Paulina. Na Żeliko, niedawno wyniesiona na ołtarze, już w pierwszej połowie XIX wieku podjęła tę działalność, czyli wspieramy misję, niekoniecznie wyjeżdżając bezpośrednio na tereny misyjne, ale właśnie przez modlitwę, a różaniec dla niej był taką modlitwą podstawową, która miała wzmacniać tą działalność misyjną Kościoła w wymiarze duchowym. Róże zaś różańcowe były takimi małymi wspólnotami, które tę działalność podejmowały. Chcę podkreślić, że w każdej parafii w naszej diecezji są róże różańcowe, które mają właśnie to podłoże misyjne i to są takie małe wspólnoty, małe rodziny, które modlą się codziennie modlitwą różańcową w intencjach i misji, w intencjach ojczyzny, całego Kościoła powszechnego, naszej diecezji, w intencjach także poszczególnych parafii, w których żyją i działają. Równocześnie też róże różańcowe, misyjne wspierają w miarę swoich możliwości. Materialnie są różnego rodzaju zbiórki na rzecz misji w różnych regionach świata, tam gdzie szczególnie jako diecezja prowadzimy działalność misyjną.
Zbliża się już listopad, uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. Miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o zmarłych. Jak powinna się przejawiać nasza pamięć o zmarłych? W jaki sposób możemy im pomóc, przygotować się także do tej uroczystości?
W naszej kulturze polskiej, także religijnej, jest mocny kult zmarłych. Chcę podkreślić, że nawet osoby uważające się za niewierzące ze względu na pokrewieństwo, bliskie więzi z osobami, które utraciły, mają swoistego rodzaju religijność, która wyraża się w fakcie nie tylko wspomnienia tej osoby, że była, istniała w pewnym okresie, przestała istnieć i pozostaje w moim ewentualnie sercu, czy w zapiskach rodzinnych, czy w zdjęciach, ale nawet osoby, które uważają się za niewierzące, mają takie doświadczenie, że ta osoba jest, nadal żyje, że jest w innej rzeczywistości, nie do końca potrafią to dookreślić. My jako osoby wierzące mamy świadomość, że istnieje w Jezusie Chrystusie, który pokonał śmierć tajemnicą zmartwychwstania, ta ustawiczna jedność i możliwość komunikowania się szczególnie przez dar modlitwy, przez właśnie te zbawcze tajemnice Jezusa Chrystusa. I wielokrotnie już sami doświadczaliśmy niemal empirycznie takiej pomocy z tamtego świata, z tamtej rzeczywistości osób, z którymi byliśmy związani namacalnie, przez może uzdrowienie, przez jakieś wydarzenie życiowe, gdzie odczuwaliśmy, iż ta pomoc właśnie płynie stamtąd, nie z tego świata, tylko z tamtego. W związku z tym, iż mamy możliwość pomocy zmarłym, Kościół bardzo mocno zwraca uwagę na dar Eucharystii, stąd celebrujemy msze święte w intencji zmarłych, modlitwa ze zmarłych, między innymi tutaj modlitwa różańcowa, modlitwa związana z tak zwanymi wypominkami, ale także możliwość uzyskiwania odpustów zupełnych czy cząstkowych w intencji osób, które odeszły do wieczności. Poza tym już zauważyłem, że są osoby, i to chyba dobry kierunek, które na przykład przystępują do spowiedzi świętej i chcą ją jak najlepiej przeżyć, intencji osoby, którą kochają, która przeszła już do wieczności i z którą chcą się spotkać kiedyś w wieczności przez właśnie ten dar łaski uświęcającej, że cały czas są przygotowani też sami na przejście, które może być niespodziewane z doczesności do wieczności. A więc na pewno też troska o stan swojego życia wewnętrznego, o stan łaski uświęcającej jedności z Bogiem jest też tutaj bardzo ważna w tym komunikowaniu się z osobami zmarłymi przez dar właśnie osoby Jezusa Chrystusa.
Do tego tematu myślę, że wrócimy w kolejnej audycji, bo 2 listopada spotkamy się również z księdzem biskupem na falach Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W naszych audycjach przybliżamy statuty 5. Synodu Diecezji Tarnowskiej. Czas na kolejne z nich. Jak i kiedy organizować parafialny Dzień Chorych, to kolejny statut. Co na ten temat mówi nasz synod?
Zwraca bardzo mocną uwagę, zwłaszcza w statucie 84, że każda parafia powinna organizować parafialny Dzień Chorego. Można go różnie umiejscowić, czy w Adwencie, zazwyczaj w okresie Wielkiego Postu, w Tygodniu Miłosierdzia, ale są często też parafialne rekolekcje czy misje parafialne. To jest też bardzo dobry okres, żeby takie nabożeństwo zorganizować. Pamiętam ze swoich doświadczeń duszpasterskich w parafii, z której pochodzę, z Limanowej, często teraz widzę, że jest jakiś znowu, o ile można powiedzieć, o renesansie, ale bardzo liczny udział chorych w tych organizowanych parafialnych, sanktuaryjnych dniach chorego i tutaj są zaangażowani nie tylko chorzy, ale też ich rodziny, bliscy. Myślę tutaj o młodym pokoleniu, które przywozi swoich dziadków, podprowadza, razem z nimi uczestniczy w tym wydarzeniu. Kościół zawsze otaczał wielką taką troską, estymą, szacunkiem osoby starsze, mając świadomość, że to jest i chore, skarb Kościoła. Dlatego każda parafia powinna organizować parafialne dni poświęcone chorym, dając możliwość uczestniczenia w Eucharystii, w nabożeństwie, w sakramencie oczywiście też pokuty i wtedy też można udzielić sakramentu chorych, a myślę, że to jest ważne, bo dalej gdzieś tam pozostaje, jeszcze pokutuje, chociaż już coraz mniej fakt, że tylko raz w życiu można przyjąć ten sakrament na łożu śmierci i że to jest ostatnie namaszczenie, a to czasem zdarza się, że jest ostatnie. To nie jest do końca prawda. Przede wszystkim ten sakrament, na to też synod zwraca uwagę, idąc za nauczaniem Kościoła Powszechnego, jest ważne, aby umocnić wiernych w czasie choroby, aby zjednoczyć chorego bardziej jeszcze z cierpiącym, uwielbionym Chrystusem i ze wspólnotą, aby im pomóc właśnie na tej drodze powrotu też często do zdrowia, do nawrócenia i wiele osób, które przyjmuje sakrament chorych, podkreśla, że nawet fizycznie zaczyna się lepiej czuć. Nie zawsze są takie oczywiście skutki, bo przede wszystkim te skutki duchowe, nadprzyrodzone są tutaj najważniejsze.
Ważna jest rola kapelana w szpitalu. My często sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale kiedy mamy kogoś bliskiego w szpitalu, to widzimy, jak wiele pracy mają kapłani i rano, i w nocy, i w środku dnia. Co synod mówi o posłudze kapelana szpitala?
Bardzo ważna posługa. Jest kilka statutów, między innymi 86, 7, który właśnie podkreśla wagę, rolę kapłanów, kapelanów, którzy są w różnych miejscach, szczególnie chodzi o szpitale, hospicja i tam, gdzie jest troska o zdrowie, życie człowieka. Te miejsca są bardzo ważne, są centralne, są przestrzenią też szeroko rozumianej ewangelizacji, bowiem kapelan nie tylko troszczy się o, powiedzmy, samych chorych pacjentów, ale także o rodziny pacjentów i także prowadzi działalność duszpasterską wśród personelu, będąc jednym z członków tej wspólnoty. Tak jak już wspomniałem, w różnych miejscach kraje, które dążą do rozdziału Kościoła od państwa, kraje Europy Zachodniej, Francja czy inne, tutaj mocno zwracają uwagę na obecność, konieczność obecności kapelana w środowisku, zwłaszcza szpitalnym, hospicyjnym, ponieważ każdy ma prawo skorzystania z pomocy duchowej, każdy chory, nie tylko. Dlatego to jest tak bardzo ważna posługa i wielokrotnie rozmawiałem z osobami w stanach takich bardzo trudnych, kiedy rozmowa z kapelanem, czy sakrament pokuty, czy jego obecność jakoś tak wyciszała przed trudną operacją, czy jakimś dużym wyzwaniem związanym z leczeniem, wprowadzała właśnie chorego w taką przestrzeń pokoju wewnętrznego.
Ale są także takie nadzwyczajne sytuacje na drogach, chociażby, że kapłan się zatrzymuje, bo ma w samochodzie olej chorych. W jaki sposób można go przewozić? Co synod mówi na ten temat?
Wracamy wciąż do tych zasad, które były wyrażone między innymi w czasie studiów teologicznych z zakresu teologii moralnej, że kapłan powinien mieć tutaj zwłaszcza olej chorych, gdy przemieszcza się środkami komunikacyjnymi czy własnym samochodem, bo często, no niestety, zdarza się, że pojawia się w sytuacji wypadku i wtedy może pomóc temu choremu przez sakrament spowiedzi, ale także udzielenie sakramentu chorych. I tu jestem wdzięczny służbom publicznym, zwłaszcza policjantom i strażakom, którzy rozumieją ten fakt. A z drugiej strony no, zdarzały się nam takie sytuacje, że nie dopuszczano księdza do osoby, która pragnęła skorzystać z sakramentu pokuty w sposób przytomny. Jeżeli chodzi o nieprzytomne osoby, no to jest czasem rodzina, która tego pragnie, a niestety kapłan jest odsuwany od tej posługi.
Dziękujemy księdzu biskupowi za spotkanie i za rozmowę. W następnej audycji omówimy kolejne statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże, z Bogiem.